pierwszy rozdział Rzymian 16-17. Będę nauczał po raz nie wiem który na temat wiary. Nie wiem, czy to oznacza, że będę kontynuował ten temat. Być może coś mówiłem na ten temat w poprzedni czwartek, to znaczy mój poprzedni czwartek. Ale dzisiaj to trochę rozwinę, więc to nie będzie pierwszy raz w tym ostatnim czasie. Także po wakacjach drugi raz na temat wiary, no ale więc o wierze będę mówił. I mamy zapisane słowo, które mówi: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc jak mówię, że będę po raz kolejny nauczał na temat wiary, to znaczy, że o tym dokładnie było nauczane już wcześniej tutaj, no ale jest rotacja w Kościele. Poza tym jest rotacja też w pamięci, nawet gdyby się nic nie zmieniło we frekwencji, gdy uczestnicy się nie zmienili, to na podstawie się rady ostatnio odkryłem, że żeby być stałym kaznodzieją, wystarczy przygotować sobie konspekty na 5 lat nauczania. I potem może być totalny replay, bo ludzie już nic nie pamiętają. Także jeżeli ktoś naucza już 18 lat, to w zasadzie powinno być tego materiału z głębokim zapasem. Co prawda tak dokładnie nie jest, bo nie wszystkie przesłania chce się powtórzyć, nie wszystkie się nawet zapisało. Niektóre powinny notować się w trakcie własnego głoszenia, kiedy Duch Święty podaje słowo. Czasami jest się zaskoczonym tym, co się mówi i jest się samemu pobłogosławionym. Nie wszystko się zapisało. No ale z tego, co utrwaliło się, co gdzieś Bóg pozwolił zanotować, przygotować, to między innymi nauczanie na temat wiary. No i zaczynając to nauczanie, najpierw znowu takie tryby sobie przypomnijmy. Tryby stałe, jako pewne zasady w Królestwie Bożym, które także dotyczą wiary i nie tylko. Możecie sobie przypomnieć, że Biblia mówi o różnych sprawach w sposób, przedstawiając je w sposób progresywny. Przewiduje postęp w tym, w czym pozostajesz. Na złe i na dobre. Jeżeli ktoś grzeszy, jest nawet napisane, że kto niesprawiedliwy, niech dalej popełnia niesprawiedliwość. Tak? Znacie? Kto święty, niech się dalej uświęca. A więc myśl Królestwa Bożego to ustawiczny progres, zdobywanie pewnego poziomu, ustanowienie pewnej pozycji tam i idziemy dalej, na złe i na dobre. Tak samo mamy w takich 4 dla nas ważnych punktach to, o czym mówię. Postęp ustawiczny, to jest wiara. Jest napisane z wiary w wiarę. Jest napisane z mocy w moc. Z chwały do chwały i coś jeszcze było? Przypomnijcie, z łaski do łaski. Tak? O zwycięstwie można powiedzieć również to samo, bo jest napisane, że zwycięzca, w objawieniu tam jest taki fragment chyba w 11 rozdziale, że zwycięzca otrzymał białego konia, aby dotrzeć na niego i zwyciężyć dalej. Kiedyś w wizji Ricka Joynera była przedstawiona taka właśnie ilustracja jakiegoś pleneru wojennego i przyszedł ktoś, kto był zwycięzcą, ponieważ był w tym wierny, otrzymał białego konia, który symbolizował, że teraz będzie podążał znacznie szybciej i osiągał więcej zwycięstw dla swojego króla. Tak więc ty, jeżeli wytrwasz w tym, co masz, pójdziesz wyżej. I z wiarą jest dokładnie tak samo. Że otrzymujesz pewną miarę wiary w momencie, kiedy zostajesz zbawiony. Jeżeli w tej wierze przetrwasz pewien kolejny tryb, za chwilę go przedstawimy, jako pewną zasadę, powtarzającą się taką dydaktyczną, którą Bóg nam zawsze serwuje, kiedy przejdziemy pewną zasadę związaną z procesem zachowania wiary, pójdziesz dalej. Tak więc każdy otrzyma wiarę wystarczającą do tego, żeby osiągać cel. Bo Jezus mówi, że wystarczy, że masz wiarę jak ziarno gorczycy, żeby móc przenieść góry do morza i dokonywać w takim razie wszelkiego rodzaju cudów, skoro tak. A więc wiara, którą otrzymałeś, to jest miara, o której mówili do Rzymian, tak jest napisane, że nie jest, jakobyśmy mieli wszelkiego rodzaju wiarę od razu. Rzymian 12 rozdział, tam chyba 5 bodajże jest napisane, 6, że otrzymaliśmy miarę wiary. Według łaski, która jest nam dana, każdy otrzyma pewną miarę. I według niej wierzymy. Że co zrobić, żeby ta wiara nasza wzrosła, była większa? Musisz przez tą miarę wiary, którą masz, przejść pewien odcinek według wzorca, który pokazuje stałego wzorca, który jest zawarty w psalmie 23. Ten wzorzec jest w wielu innych ilustracjach, ale ten psalmik będzie jeden z przykładowych. Co ten wzorzec pokazuje? Że kiedy wchodzisz w życie wiary, to mówisz: Pan, moim Panem, pasterzem. Hallelujah! Nie brak mi niczego. Na zielonych pastwiskach prowadzi mnie, nad wody, na zielono, mamie. Panie słucharze moi, nad wody spokojnie prowadzi mnie, na zielonych niwach pasie mnie. Pasie na zielonych niwach, co oznacza dostatek i zaspokojenie. Wody spokojne, bezpieczeństwo. Jesteś zagwarantowany w Bogu. I to jest droga każdego z nas. Gdy uwierzyłeś, wiesz, że coś wziąłeś, idziesz. Ale potem Bóg tak zrobił to, że mamy w naszej prostej wiary nagle linię przerywaną. Do punktu, który jest na końcu. Na końcu psalmu 23 masz taki punkt, do którego zmierzamy. Tam jest napisane, że zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, to mieszkam w domu Pana przez długie dni, tak? Jest dobroć i łaska, zostawiony stół, namaszczona głowa, świętowanie jest na końcu. I teraz, od pierwszego etapu, kiedy otrzymałeś objawienie tego, co Bóg Ci daje, wszedłeś w nie z wiarą, potem nagle, zanim osiągnąłeś ostatecznie cel, który zobaczyłeś wszakże na początku, jest jeszcze ciemna dolina. Idąc nią, nagle nie widzisz niczego. I wydaje ci się, że to, co doświadczałeś, to była mrzonka. To było jakieś nieporozumienie. Coś było. Ludzie w ciemnej dolinie zachowują się czasami straszliwie dziwnie. Są gotowi zaprzeczyć, że w ogóle kiedykolwiek spotkali spokojne wody i zielone pastwiska. W ciemnej dolinie przychodzi czasem takie zwątpienie, że wątpisz w to, co już fizycznie doznałeś. A co dopiero mówić o zastawionym stole, do którego masz dojść. Ale jeżeli w ciemnej dolinie poznasz, że Pan jest z Tobą, czyli zrobisz coś, aby nie zrezygnować z obranego wcześniej kursu, to wyjdziesz z ciemnej doliny, nauczysz się wiedzieć, że w tym najgorszym czasie Pan zawsze był z Tobą i wtedy jest nagroda pełna. Gdy dochodzisz do końca, czyli doświadczasz to, co zobaczyłeś na początku, wtedy możesz pójść wyżej. Co ty możesz zrobić, żeby przyspieszyć proces wzrastania wiary? Ty możesz po pierwsze wziąć to, co otrzymałeś na początku i wejść w to świeże objawienie płynące z wiary, którą masz i podsycać się słowem, modlitwą i budować, utwierdzać wizję, w której masz zastawiony stół. Tak? Bo wiara to coś takiego. Wprowadza ciebie spokojne wody i daje ci wizję tego, co na końcu. Tak? Nawet zostałeś zbawiony, wszedłeś w ramiona Jezusa, poczułeś przebaczenie grzechów, zrobiło ci się dobrze, lekko. I na końcu zobaczyłeś pełne zbawienie, zwycięstwo nad wrogami. Ale zanim będzie ten ostateczny cel, po tych pierwszych, świeżych, fajnych doznaniach jest ciemna dolina. Dolina cienia śmierci, inni mówią. Howard Pittman w swoich doznaniach śmiertelnych mówi, że ta dolina cienia śmierci to jest coś, o czym nie tylko powiedział psalmista, prorokując o przeżyciach, które spotyka człowiek na ziemi, ale to jest coś zupełnie autentycznego, naprawdę istniejącego po tamtej stronie nawet. On mówi, dolina cienia śmierci, coś bardzo, bardzo tragicznego, jeżeli człowiek tam by się kiedykolwiek miał znaleźć. Więc coś tak jakby, można powiedzieć, z tamtej strony czasem daje się poczuć tutaj ze strony fizycznego człowieka. Prawda? No nikt tutaj chodząc po ziemi, kiedy wchodzi w doświadczenie ciemnej doliny, no naprawdę przecież nie widzi ciemności. Ale do jego serca wlewa się tak jakby normalnie takie zaciemnienie i poczucie porzucenia, poczucie jakiegoś bezsensu w tym wszystkim i może z deka oszukania, że to jest naprawdę bardzo ciężkie doświadczenie. Ale ten, kto wytrwa, będzie zbawiony. Alleluja. Ale my nie jesteśmy z tych Hebrajczyków 10, 38, 9 mówi, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują. Ten, który wierzy, zachowuje to, co zobaczy w swojej wizji. Zachowuje obietnicę i do niej dociera. Ten, który się cofa, ginie to, co było mu przez wiarę podane. W tym liście do Hebrajczyków jest w ogóle mowa o tym, że człowiek ginie. Wierzy, że to dotyczy wszelkich spraw, które Bóg dał ci przez wiarę. Zobaczyłeś przez wiarę, ale gdy się cofniesz, to co zobaczyłeś przez wiarę, chociaż Bóg zaplanował i przygotował dla ciebie, zostaje zagubione. I tracisz to. I to nie jest wtedy aleluja. Zatem jakby wyglądała takie równanie wiary? Równanie wiary jest mniej więcej takie. Słowo, objawienie, które przez decyzję przyjmujesz, co staje się twoją wiarą. Do tej wiary dodasz czas i wtedy mamy doznanie. Pełne doświadczenie. Gdy ten prosty proces przejdziesz, jesteś gotowy, by pójść wyżej. Słowo, objawienie, wiara, doznanie. Okay? I wtedy idziemy wyżej. Pokrótce sobie omówmy, o co chodzi. Nie możesz mieć wiary, jeżeli Bóg do ciebie o czymś nie powiedział. Wiara dotyczy rzeczywistości, którą Bóg przekazał ci w swoim słowie. On powiedział. Będę ci błogosławił obficie ponad miarę. Jeżeli masz słowo, to teraz na jego podstawie dopiero możesz mieć objawienie lub nie. Tak? Ci, którzy czytają to słowo, będę ci obficie błogosławił. Czytają to i myślą, że to dotyczy Abrahama. I w ogóle nic to słowo im nie przekazuje. Dopiero ty czytając z objawieniem nagle możesz odkryć faktycznie, Boże, co ty przygotowałeś dla mnie. Teraz, jeżeli masz decyzję, aby zaakceptować to, staje się to wtedy twoim poziomem wiary. Potem jest prosta twojego życia i czas, w którym ty, który zobaczyłeś, że Bóg będzie ci ze wszystkim błogosławił, masz objawienie, że to jest obietnica wynikająca z przymierza naszego z Bogiem, zaakceptowałeś, to jest to teraz twój poziom wiary, ale masz teraz prostą, która prowadzi cię do doświadczenia. Po drodze jest coś takiego, co się nazywa czasem. Ten czas zawiera w sobie element ciemnej doliny. Jeżeli nie zrozumiesz, że to jest stały proceder, przez który Bóg prowadzi cały świat Królestwa Bożego tutaj na ziemi, jeśli tego nie zrozumiesz, to po prostu możesz tracić, tak jak chyba większość, nie wiem, strzelam, ale chyba większość traci wiele z tego, do czego Bóg ich przeznacza. Tak to już jest. Albo zobaczcie przykład prosty z Ewangelii, żebyście przyjrzeli się, że może być objawienie i lub brak, kiedy mówi sam Jezus. Jezus mówi słowo. Siewca wyszedł siać i sieje ziarno. Jezus siał słowo do tłumów. Niektórzy mówili, że w ogóle to jest jakaś mowa nie do przyjęcia, za twarda i nie można zrozumieć. Nie docierało do nich, jaką ciało i krew da nam do zjedzenia. Chore, niekoszerne jakieś nauczanie. Odchodzimy. Prawda? Ale byli tacy, którzy słuchali jego słowa i przyszło objawienie. Na przykład chyba w 12 rozdziale Jana jest powiedziane o faryzeuszach, którzy słuchając Jezusa i widząc to, co robił, uwierzyli. Przyszło więc objawienie. Przyszło autentyczne objawienie, na podstawie którego teraz może powstać wiara. Słowo objawienie. I przychodzi wiara. I jest napisane, że faryzeusze gwoli innych nie wyznali swej wiary. A zatem, chociaż mieli słowo i objawienie, mogli uwierzyć, nie mieli decyzji, żeby to przyjąć. A zatem nie weszli na poziom wiary, który już Bóg im podarował. Więc chociaż wiara jest z łaski za darmo, może się odrzucić. To tak jak wielu wierzących to przeżywa na swoim poziomie już ludzi nawróconych. Ja to przeżyłem wiele razy. Myślę, że chyba każdy z nas, Bóg do nas coś powiedział w Biblii lub przez Ducha Świętego i miałeś objawienie. To jest to. Tak, to jest to faktycznie. Ale potem odrobina lęku sprawiła, że nie skorzystałeś. Nie przyjąłeś. Poszedłeś w drugą stronę, Minął czas i mówisz sobie, no Bóg idealnie objawił mi, że to jest dokładnie to, co miałem zrobić, ale bym wygrał po prostu życie lub tą sytuację. Jest? Tak to właśnie wygląda. Bóg do nas działa przez wiarę. To jest dosyć podobne do świadectwa Ducha Świętego. O tym, żeśmy w tamtych lekcjach mówili. O tym, jak być prowadzonym Duchem Świętym. No właśnie, więc... Czyli zrozumieliśmy to, mam nadzieję. Słowo, objawienie, zdecydowałeś się je przyjąć. Przyjąłeś. Na początku wydawało się, że wszystko się zgadza. Podążałeś w tą stronę. A potem zwątpienie. Normalny proceder. Tak. Okej, podamy sobie tego więc różne przykłady, żebyśmy zobaczyli, że to tak naprawdę jest ze wszystkimi i że to nie jest tylko kwestia Twojego przeżycia człowieka z roku 2009 z października z Kutna, ale żebyś pomyślał na przykład 3,5 tysiąca lat wstecz. Oto mamy Abrahama i Bóg do niego mówi, będziesz miał potomstwo. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Uwierzył, a potem, kiedy z radością poszedł w tą stronę, bo jeszcze Bóg mówi, teraz zejdź w tą ziemię, wzdłuż i wszerz, którą daje ci w posiadanie. Więc zapewne on to zrobił, z radością chodzi po zielonych niwach, ale potem widzimy, że w ciemną dolinę zanurkował jak każdy. Mamy dowody, że znalazł się w ciemnej dolinie. Dowodem jest to, że aby przyspieszyć narodziny syna obietnicy, czyli Izaaka, na którego czekał 25 lat, skorzystał z jakiegoś skrótu, którym była Hagar i narodzenie się Ismaela. Tak? Dlaczego skorzystał z Hagar? Bo wszedł w ciemną dolinę zwątpienia, chociaż z jednej strony wiedział, że Bóg nie zawodzi, z drugiej strony jednak postanowił coś zrobić i Bogu pomóc. Miał kryzys. Bóg go nie przestał nazywać ojcem wiary, nie przestał być ojcem wiary. Nie wiem, jaką łaską to się stało, że nie przestał. Chwała Bogu za to, że tak jest. Ale mamy dowód na ciemną dolinę. A na końcu? Obficie zostawiony stół. W końcu Izaak się rodzi, staje się tym, kim miał być i z niego potem całe potomstwo. Aleluja. A więc ewidentnie. Także mamy i tutaj ciekawą sytuację. Jakby drugi raz powtarza się ten sam wzorzec. Ma syna obietnicy, syn dorasta, ma kilkanaście lat. On wie, że z niego będzie całe dziedzictwo, a następnie Bóg mówi teraz złóż to w ofierze. A więc on, mając wiarę, teraz wchodzi w straszliwie ciemną dolinę, bo syn, na którego czeka 25 lat, który ma teraz kilkanaście lat, syn obietnicy, zapłacił straszliwą cenę w swoje serce na oczekiwanie na niego, ma go teraz złożyć na ołtarzu. Pozbyć się, wejść w niewiadomo. Jest napisane w Nowym Testamencie, że on złożył Izaaka w ofierze przez wiarę, że Bóg wzbudza z martwych. Co on zrobił? Świadomie swoim sercem wszedł w tą przeraźliwą, ciemną dolinę. Czas, w którym nie wiadomo co dalej, z wiarą i nadzieją, że Bóg wskrzeszy nas, powołuje do bytu, po czego nie ma. Czyli zobacz, że z jednej strony ty możesz współpracować z wiarą, przyspieszyć rozumienie wiary, ale przejście etapu swojej prostej nie jesteś w stanie przyspieszyć. Bo nie spowodujesz sam ciemnej doliny. Jedyne, co możesz zrobić, to kiedy nie masz jeszcze ciemnej doliny w tym, co Bóg do ciebie powiedział, możesz zainwestować w siebie Boże Słowo i zrobić coś, wymyślić coś, szukać czegoś, co przygotuje cię na czas, w którym będziesz musiał swoją wiarę bronić. W liście Judy jest napisane tak, abyście podjęli się walki o wiarę, która raz na zawsze była wam dana. O wiarę, którą mamy. Musimy walczyć. Walczyć z tymi, którzy będą próbowali na nią zabrać. Biblia mówi, że kruki przychodzą, by dziobać ziarno. Ziarno słowa, ale tym samym ziarno wiary. Przyjdą ludzie, którzy będą ci mówić, że to, w co wierzysz, to się nie stanie. Że to jest niemożliwe. Przyjdzie diabeł, powie to w twojej głowie. Twoje ciało powie ci, już mi się nie chce. Będzie bój nie tylko o wiarę w sensie, nie wiem, twojej relacji z Bogiem, w sensie zbawienia, ale o wiarę na każdym poziomie, na którym ją masz. Wiara dotycząca każdej rzeczy, do której Bóg cię powołał. Więc musimy walczyć o wiarę i najbardziej potrzebujesz walczyć w ciemnej dolinie. I przygotuj się na tą walkę, zastanów się, co zrobisz, kiedy to, w co wierzysz, co Bóg ci objawi, że tam dojdziesz, że to będziesz robił, będziesz tym, a tym. To i tamto osiągniesz. Uwierzyłeś. Poszedłeś w tą stronę. Dowiedz się dziś i przyjmij to, że na pewno znajdziesz się w ciemnej dolinie. I pytanie, co zrobisz, gdy tam będziesz? No. Co zrobisz, tam będziesz? Gdy zrezygnujesz, gdy się cofniesz, niby mój nie będzie, moja dusza miała w nim upodobania. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Jak się nie cofnąć? To jest wielki bój. Gdyby nie był wielki bój, to powiem wam, sala każdego zboru w tym mieście, myślę, że nawet adwentystycznego, byłaby wielokrotnie za mała już od dawna. Gdyby ludzie się nie cofali, a ludzie się cofają, większość się cofa. Więc walka o zachowanie tego, w co wierzymy, to jest kluczowa sprawa. Tak? Kiedyś wam opowiadałem przykład Yonggi Cho, a to jest taki mój ulubiony w tym temacie, więc wam go jeszcze raz opowiem. Ulubiony przykład, bo to jest człowiek, któremu Bóg coś pokazał. On miał w swoim sercu wiarę, bo wiara przychodzi często w połączeniu z wewnętrznym świadectwem, przez które Duch Święty prowadzi nas. I przyszła do niego wiara, że ma głosić, że będą tłumy. Ale chcę, żebyście słuchając tej historii pomyśleli o swoich sprawach, bo większość z was chyba nie stanie przed tłumami. Ale okoliczności niech będą jak tłum dla ciebie, przed którym masz stanąć, zmierzyć się, osiągnąć cel. Ty masz swoje okoliczności. Więc Yonggi Cho akurat myślał o tłumie, a ty pomyśl o swoim powołaniu, o swoim życiu. I on stał pierwszy raz przed grupą kilku czy kilkunastu osób pod dużym namiotem, gdzie była widownia na setki czy tysiące miejsc. No ale on miał wizję, Bóg dał mu wizję, że będzie mnóstwo ludzi. I tak cały czas ta wizja wzrastała. To był ciekawy proces, bo kiedy potem już miał kościół 10-tysięczny, wszyscy mówili: człowieku, czego ty chcesz więcej? Czy ty znasz na świecie kościół, który ma 10 tysięcy ludzi? No nie znamy. W tamtym czasie, 30-40 lat temu, żaden kościół na świecie pojedynczy, lokalny, zbór nie miał tylu ludzi. No ale Bóg dał mu wizję. Potem było 100 tysięcy ludzi. I Bóg do niego mówi: no to buduj budynek, będzie 200 tysięcy ludzi. Bóg mu nawet powiedział, że właśnie będzie taka liczba. On usłyszał nawet daty. Co ciekawe dla mnie w ogóle było, że on usłyszał daty, w których się pomylił. I czytałem tę historię, to miałem takie, zresztą to jest z autopsji, potem wam opowiem, też takie trochę obawy, żeby z tym słyszeniem dat trochę uważać, bo przecież znamy rok 1914. Nie, to organizacja Świadków Jehowy polega na wyznaczaniu dat i to była po prostu straszliwa porażka, więc czasem uważać. No i Bóg mu powiedział: wtedy i wtedy, albo on może coś źle usłyszał, będzie 200 tysięcy ludzi, buduj budynek. I on zaczyna budować budynek i w dodatku zaczyna budować budynek, więc jest jak zielona niwa. Wszystko idzie dobrze. Wszystko jest super. Ale po pewnym czasie kończą się fundusze w kościele, kończy się dobre nastawienie całej jego załogi starszyzny. Niektórzy mówią, że jeśli on tak dalej będzie funkcjonował, to odejdą z kościoła, niektórzy odeszli. No i nie ma w ogóle tych 200 tysięcy ludzi, nie ma przerostu, nie ma po co właściwie budować, logicznie biorąc, i nie ma za co. Trwa taki czas ciemnej doliny, w którym nie wiadomo, co robić. Czas ciemnej doliny, po którym architekci, inżynierowie mówią, że jeżeli pastorze nie znajdą się pieniądze na kontynuację, to trzeba tę konstrukcję rozebrać, bo będzie groziło zawalenie. Albo trzeba kontynuować. Jest taki etap budowy. On poszedł, usiadł pod tymi ruinami, konstrukcjami, które mogłyby się stać wkrótce ruinami. I mówi, Boże, albo to się uczynisz, albo niech to będzie mój pogrzeb. W tym wszystkim. No i więc był taki moment czasu, w którym no, wszystko się ważyło i on musiał podjąć decyzję, wycofać się czy iść dalej. No ale kiedy zaczynał, to było to takie wyraźne, była taka radość. Ja czytając tą książkę coś więcej niż liczb biografii, poprzypominałem ileś sekwencji z mojego własnego życia. Pamiętam, jak podpisywałem w Domu Kultury umowę o wynajem sali na pierwszą konferencję 15 lat temu. Podpisałem umowę i tam były na końcu paragrafy tam dotyczące kodeksu cywilnego, co jeśli nie zapłacę 20 milionów. Ale ja to podpisałem i taka radość wstąpiła na mnie. Myślałem, że będę podskakiwał idąc tam wtedy z Domu Kultury. Myślę sobie, dlaczego czuję tak gwałtowną radość, która nie jest rezultatem znalezienia po prostu lokalu na konferencję, tylko zdawałem sobie sprawę, że było to ponadnaturalne doznanie, połączone z krokiem za wizją. Wizja była taka, 1000 osób na konferencji. Martwiłem się, jak wszyscy się w tym kadeku pomieszczą. Doznanie i przeświadczenie, które było wewnętrzne, że było tak niesamowite, że no, nie było cienia wątpliwości. No i teraz Yonggi Cho miał, więc myślę, że chyba coś takiego. A tutaj nie ma pieniędzy, no i trzeba podjąć decyzję. On modlił się dalej, powiedział, Boże, albo mnie tu pogrzeb, albo idziemy do przodu. On wiedział, że jeżeli ma do czegoś dojść, to wiara, w którą naprawdę wszedłeś, wiedziałeś, w co wchodzisz, o ile ty wiesz, czym jest wiara, nauczyłeś się ją rozpoznawać. A może później powiem, co to jest wiara. Jeżeli dzisiaj starczy nam czasu, chyba starczy, to on po prostu nie ustąpił. I potem w takim punkcie załamania znalazły się pieniądze nagle, zaczęły z różnych niewiadomych źródeł napływać do niego i on wybudował budynek na 200 tysięcy ludzi. Przyszło 200 tysięcy ludzi, tylko że 2-3 lata później, więc tamte daty się jakoś pomyliły. Szczęście nie tak strasznie bardzo. Cyfry pozostały i tyle ludzi się pojawiło w kościele. Niektórzy starsi, którzy wtedy odeszli, zbuntowani, że on takie chore rzeczy robił, przeprosili go, niektórzy ze wstydem powrócili, już nie na funkcję oczywiście. No i tak. On tak a propos mówi, że w jego życiu to taki cały czas powtarzał się pewien tryb. On jest podobny. A ten tryb, który się, posłuchajcie, w Seulu, w Korei Południowej. Gdzieś tam w tych dla nas odległych, jakichś przedziwnych stronach miał miejsce wzór taki sam, jaki my mamy w naszym życiu. On mówi w ten sposób. Gdy miałem wizję kolejnej liczby i szedłem w tą stronę, kościół rósł. Osiągnął poziom tej liczby i dopóki Bóg nie dał mi następnej, nic się nie działo. Bóg dał mu następną wizję i kościół dalej wzrastał. Czyli spójrzcie, że ty możesz dojść tak daleko, jak widzisz oczami swojej wiary. Nie chcę, byś wszyscy zrozumiał, że ty masz sobie coś wyobrazić i w to uwierzyć, bo to wtedy byśmy mieli New Age. Wiara dotyczy tego, co Bóg tobie obiecał i co ci powiedział. Co ci wyraźnie przekazał. Więc ty możesz dojść tak daleko, jak wierzysz, na podstawie słowa, w którym Bóg powiedział ci, że tam możesz dojść. On mówi, tam jest twój cel. Na przykład, że możesz być ewangelistą Iraku, polskiej strefy. Jeśli on ci to wiedział i wziąłeś wiarę do tego, możesz do tego miejsca dojść. Co nie znaczy, że będzie wszystko po drodze ci sprzyjało. Po drodze może być wszystko przeciwko temu i może się wydawać, że jest to abstrakcja, absurd i że jest to zupełne nieporozumienie. Yonggi Cho mówi, że dopóki była wizja, kościół rósł. Miał ostatnią wizję na 700 tysięcy osób i ten kościół szybko do tej wizji dorósł. Potem skończyła się wizja i skończył się wzrost. Czy wy to rozumiecie? To jest dla mnie zadziwiające świadectwo pewnych duchowych zasad związanych z wiarą. Zadziwiające, ale bardzo dobre, bardzo dokładne. Tak? Czyli my mamy, tak jak Smith Wigglesworth powiedział kiedyś, Mamy wiarę, która może zawsze wzrastać. On napisał książkę Zawsze wzrastająca wiara, bo właśnie Bogu o coś takiego chodzi. Czy to jest wina Jongicho, że po osiągnięciu 700 tysięcy ludzi w Burmie przestał wzrastać? To nie jest jego wina, po prostu Bóg nie daje mu więcej wizji. Czy dlatego, że coś jest nie tak z Jongicho? Nie sądzę. Ja myślę, że on jest takim samym pastorem, chrześcijaninem, jak był do tej pory. Po prostu plan Boży dla jego życia osiągnął swoje apogeum. Myślę, że Bóg może teraz prowadzać go w różne inne miejsca, rozwijać, pogłębiać pewne zakresy jego działania, ale rozwój Kościoła? Stop. Co prawda teraz ten Kościół ma około 800 tysięcy ludzi, bo tak wielki gigant, on siłą własnego rozpędu i tak nabiera cały czas wody, to po prostu i tak się inaczej nie da. Ale nie ma takiego już postępu, jak było do tej pory, na zasadzie, że wizja, wzrost, szykujemy się. Już tak nie jest. Przez to chcę pokazać Tobie, że potrzebujesz wiedzieć, w co wierzysz. Móc to jasno określić. Podjąć decyzję, że tam dojdziesz i przygotować się na ciemną dolinę, która po drodze Cię spotka. Ciemna dolina to jest coś, co Jozue i Kaleb mogli inaczej nazwać, bo nie doszli do ziemi obiecanej, która była ich celem. Po drodze mieli ciekawe rzeczy. Jak wyszli z Egiptu, to zaraz może powiedzieć w pewnym sensie zielone pastwiska, co prawda piachy pustynne, ale z drugiej strony zaopatrzenie. Oni wynieśli srebro i złoto z Egiptu. Oni mieli jeszcze dużo jedzenia. Tak, gdyby byli grzeczniejsi, to tę wodę szybciej by pili na pustyni, przepiórki jedli i tak dalej. Byłoby ciekawie. Ale to był tylko mały zadatek tej ziemi obiecanej. Bóg chciał wprowadzić coś, co jest opływające w mleko i miód. Kiedy doszli, to okazało się, że jest taka głęboka przepaść, aby to wziąć. To są wrogowie, to są miasta warowne, to są giganty, które trzeba pokonać. A Bóg do nich powiedział tak, gdy wejdziecie w ziemię, którą wam obiecałem, zdobędziecie ją nie od razu. I tu jest przykra niespodzianka. To znaczy dla nas przykra. Bóg wie to, co to robi, on jest bardzo mądry w tym wszystkim, nas wychowuje. Ale zobaczcie, o co chodzi. Że zanim dojdziesz do miejsca, które widzisz, po drodze będzie zmaganie. Będzie doświadczenie i poddanie próbie Twojej wiary. Dlatego każdy z nas musi się przygotować na czas, w którym nasza wiara będzie ciężko po prostu borykać się. Ja będę takie, miałem trudne też doświadczenie, aczkolwiek ja nie za bardzo, za dużo nie mogę mówić z autopsji, bo ciągle jest wszystko przede mną. Ale taki też mam powiedzieć ciekawy przykład, już też kiedyś mówiłem, troszeczkę z historii tego zboru, ale pewne punkty w tym małym dla mnie świadectwie, dla mnie czytelnym bardzo, są zadziwiające. Nie wiem, czy to był rok 2000, czy jakoś tak. Ja powiedziałem, widzę 200 osób. 200 osób do końca roku. I jak już powiedziałem, z tymi datami to naprawdę jest różnie. Pamiętam, jak tutaj, nie tutaj, bo byliśmy w innej sali, siedziała Gosia i mówi, no masz jeszcze 2 tygodnie do końca roku. To było ekscytujące. No tak, mówię, 2 tygodnie faktycznie. Widzę, że niektórzy trzymają kciuki chyba za te 200 osób. Ja to tak jakoś śmiało powiedziałem, ale to było takie przekonanie, że niemożliwe aż. I pamiętam, jak żeśmy się po latach modlili o tą sprawę, Kasia miała taką wizję, która została mi w pamięci, bo wierzę, że to było bardzo mądre przesłanie od Boga. Bóg coś takiego przez nią powiedział, że czasami, kiedy Bóg nam coś pokazuje, to jest to tak dla nas realne, że wydaje nam się, że my to już możemy chwycić. Ponieważ realizm wiary jest tak silny, że zdaje nam się, że to jest tuż przed nami. Tymczasem rzeczywiście to może być odległe. Zanim wrócę do tej mojej historii, tylko Wam jeszcze podam pewien sposób myślenia, który właśnie wynika z historii biblijnej. Szczególnie nauczyciele biblijni, teolodzy mówiący o eschatologii, użyli takiego terminu, kiedyś Wam go tutaj sprzedałem, nauczając od czasów ostatecznych, jak paranteza. chodzi o taką przerwę w prorockim wydarzaniu się zapowiedzianych rzeczy. Czyli na przykład prorok Daniel widzi Jezusa, widzi koniec świata, widzi przyjście Go ze wszystkimi świętymi i panowanie nad światem. On to widzi i po drodze też widzi na przykład cierpienie. I teraz on, patrząc ze swojej perspektywy, z odległości, widzi te dwa wydarzenia, które pokrywają mu się mniej więcej jak muszka i szczerbinka w karabinie. Celował ktoś z nas kiedyś? Chociaż przynajmniej przez plastikowe, zabawkowe jakieś strzelby? Kiedy chcesz wycelować do celu, to muszka na początku i szczerbinka na końcu muszą się pokryć. Czyli dla ciebie w zasadzie stają się jednym punktem, przez który namierzasz do celu. Ale jest przecież między nimi odległość. Tak samo prorok Izajasz, widząc Mesjasza, widzi go cierpiącego i widzi go przechodzącego z mocą i pomstą. Więc widzi te dwie rzeczy jako jedno wydarzenie. Tymczasem po środku on nie dostrzegł takiej małej przerwy. Więc mówię, teolodzy nazywają to parantezą. Przerwa w dziejach prorockich to tylko 2000 lat na przykład może trwać. I czasami, kiedy Bóg nam coś pokazuje i my widzimy kres, to przez wiarę to tak dla nas żywe, intensywne, że my myślimy, że my to dosięgniemy jak w kinie trójwymiarowym. Byliście w kinie trójwymiarowym? Ta mucha wydawała się, że latała też przed naszymi oczami, że możemy złapać, ale przecież do ekranu tam było ze 20 metrów. Wiara sprawia coś takiego. I potem, kiedy idziemy w życie z tą wiarą, nagle okazuje się, że to nie jest tuż na wyciągnięcie ręki, tylko że jest jeszcze daleka droga. I mamy chęć się rozczarować i zdenerwować na Boga, na obietnicę, na siebie. Chcemy sobie podziękować. Jeżeli nie zrozumiemy, że Bóg nas wychowuje i trenuje naszą wiarę i to jest jedyny sposób na to, żeby wzrosła, czyli żebyśmy my poszli za nią, a potem nagle się zdziwili, ale jednak nie zgorszyli i nie cofnęli. To jest jedyny sposób na to, żeby twoją wiarę zachować i abyś wzrósł i mógł przejść z wiary w wiarę i pójść wyżej. Halleluja. No i teraz wracając do tego roku 2000. Pamiętam, jak przyszło to silne przekonanie, że Bóg chce dać 200 osób. Zacząłem mówić do różnych ludzi, że potrzebujemy szykować liderów grup domowych. Powiedziałem to paru osobom i wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili: tak, aleluja, oczywiście. Tylko będziemy potrzebni, daj znać. Zadzwoniłem też do przyjaciół, do kogoś w Łodzi, do kogoś w Płocku i powiedziałem: słuchaj, jak będzie taka sytuacja, będę potrzebował liderów, czy będziesz gotowy jeździć? Wszyscy powiedzieli: tak. I jak się zbliża koniec tego roku, nie wiem, czy to był 99 czy 2000, to narastało we mnie, że musimy już coś zrobić w tym kierunku. Ale zwlekamy. Mówiłem im, że trzeba będzie zrobić spotkanie liderów i zacząć trenować ich, co będziemy czynić, jak się ludzie pojawią. Była wiara, za mało jednak było odwagi. Nie zrobiłem spotkania dla liderów. Natomiast do końca tego roku, myślę, że to był taki ciekawy symptom, który no, dla mnie ma takie zdumiewające powiązanie z tym. Taki symptom. Zrobiliśmy do końca roku coś, co sprawiło, że na początku następnego te 200, to przynajmniej tyle, rzeczywiście przewinęło się przez nasze nabożeństwo, przez 3 miesiące. Żeśmy zaczęli robić wtedy takie ewangelizacje z wydawaniem żywności. Ludzie przychodzili, byliśmy wtedy jedyni na rynku, bo jeszcze nie było tej unijnej żywności. Wynajmowaliśmy salę w domu kolejarza przed stołem. Ludzie siedzieli przy stołach, jedli, myśmy wtedy grali, śpiewali, mówili świadectwa przez 1,5 do 2 godzin. I potem stało się tak, że ludzie już nie wiedzieli, w którą to niedzielę będzie i na wszelki wypadek zaczęli chodzić na każde nabożeństwo i były takie momenty, że było do 80 ludzi prawie na każdym nabożeństwie przez około 3 miesiące. Więc około myślę, że te 200 ludzi mogło się wtedy przewinąć, przeróżnych rzeczywiście. Kiedy ci ludzie się pojawili, i ja nagle uderzyłem do tych wszystkich osób, o których mówiłem, potrzebujemy nagle liderów. Zajmijcie się tymi ludźmi. Zbór nasz to nagle zbił się w taką grupkę, której nie mogłem jak żółwia ze skorupy wyjąć. Mówię: błagam was na litość boską, no zajmijcie się ludźmi. jednostki się zajęły, reszta wystraszona, że jest ciągle ewangelizacja zamiast nabożeństwa. Skupili się w swoich grupkach. I był wielkie zdziwienie. Mówię do tych samych liderami. Potrzebuję was, zajmijcie się i róbmy grupy domowe. A ludzie zdziwieni nagle. My? To było naprawdę fantastyczne doświadczenie. To ja dopiero po miesiącu udało się przynajmniej dwie osoby gdzieś zagitować, między innymi Jacka. On wziął w końcu na swoje plecy ileś tam adresów i poszedł. Na Mickiewicza szczególnie, tam w te slumsy zbierać ludzi. No między innymi właśnie cała grupa z Matejki jest z tamtej pracy. Tak. Ale tak, żeby teraz wrócić. Więc zobaczcie, że jakie ciekawe możemy mieć po drodze przeboje. Kiedy coś zobaczymy, coś się wydarza, z jednej strony symptomy, które się pojawiły, były no tak ewidentnie, dokładnie w tym czasie, w którym powinny się pojawić, z jednej strony potwierdzają coś. Z drugiej strony nie jest do końca to, co ma się wydarzyć, co zobaczyłem, w co uwierzyłem. I czas płynie dalej. Minęło sporo lat od tamtej pory jednak, nie? My dalej podążamy. W Polsce teraz gdzie nie pojechać na konferencję, wszyscy mówią o przebudzeniu. Cały czas jakby zagęszcza się ten roztwór w tym kraju, wszyscy wierzą, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej gdzieś aż do jakiegoś apogeum dochodzi to przekonanie, że zaraz Bóg coś uczyni w tym kraju. No, ostatnio napisał do mnie taki jeden z starszych zborów z Kalisza coś tam o tym, że już się wszystko ma dziać, że już teraz. Ja do niego odpisałem, słuchaj, jestem tak zmęczony tym już, że wiesz co, że po prostu już było, że to już było już. Ja postanowiłem, że nie myśleć. Jeżeli mam zachować moją wiarę, to muszę zrobić coś, co uczyłem na ostatniej konferencji. Takie było przesłanie. Nie myśleć. Jest czas, kiedy trzeba myśleć i uczyć się mądrości. A jest czas, w którym może my nie rozumiemy pewnej rachuby czasu, tej rachuby u Boga. Czasami po prostu powiedzieć wierzyć, nie stracić wiary, nie myśleć, ja czekać. Jeżeli to, co było wiarą tak silną, ewidentną, co było tak potwierdzone, miałoby się okazać jakimś świadkiem, nie myśleć, nie wyciągać przedwczesnych wniosków, bo może się okazać, że kiedy my się pospieszymy, to możemy stracić coś, za co zapłaciliśmy cenę wielu lat podróży. Więc jest to bardzo ważne, byśmy przedwcześnie nie wysiedli z pociągu. A kiedy czytamy historię przebudzeń, kiedy czytamy historię bohaterów wiary, nawet z Biblii, to przecież dowiadujemy się, że niektórzy szli do wyznaczonego im celu i za życia oni nie doszli dopiero następne pokolenia. A oni zobaczyli coś, pod co wyciągnęli rękę, wierząc, że sami tego dotkną. Więc nawet jeżeli nam się daty pomylą, jak świadko, tak bardzo sobie do serca tego nie bierzmy, jeżeli wiemy, czym jest wiara, idźmy po prostu dalej. Halleluja. I, bo nie miałem w tym miejscu jeszcze skończyć, właśnie, jeszcze w tym czasie, kiedy ten rok 2000, kiedy działy się te ciekawe rzeczy historii i przeboje, to wtedy włożył w moją rękę, wierzę też może temu, tej Polsce naszej dał ciekawe przesłanie, które było według mnie dobrym wytłumaczeniem na to, co wiele zborów przeżywało, czyli wizję żniwa Ricka Joynera. W tej wizji żniwa, jeśli niektórzy ją czytali, pamiętacie taki obraz proroczy, w którym przebudzenie nadchodzące było przedstawione w postaci fali. Oczekujący Kościół na przebudzenie był przedstawiony w postaci surfera, który z deską surfingową czekał na swoją falę. Ona nadeszła. Nie tak duża, jak ta, o której marzył, ale nadeszła pierwsza fala, na którą on pobiegł z tą deską, która okazała się za krótka. Wywrócił się, poturbował się o dno, połamany, znalazł się w szpitalu. Na wiele miesięcy potrzebował rekonwalescencji. Ale będąc w szpitalu, połamany w gipsie, marzył dalej o większej fali, dłuższej desce i lepszym przygotowaniu. A więc, kiedy doszedł do siebie, zaczął odpowiednio trenować, ćwiczyć, gimnastykować się, załatwił sobie dłuższą deskę, był o wiele mądrzejszy i wiedział, że kiedy nadejdzie następna fala, to już to tak się nie skończy. I myślę, że czasami, kiedy Bóg pokazuje cel naszemu życiu, to można się wydawać, że cel właśnie chwytamy. A to są pewne symptomy. To może jest ta pierwsza fala, w której Bóg tylko wykaże, jak nie jesteśmy zdolni jeszcze wejść w posiadanie tego, do czego prowadzi nas wiara. Ale dzięki pierwszemu doświadczeniu przechodzimy pewien proces wychowawczy. Bóg nas czegoś uczy, ćwiczy, abyśmy zmądrzeli i na prawdziwą falę błogosławieństwa, naszego przeznaczenia czy celu, naprawdę byli gotowi. Także życie w wierze jest naprawdę pełne przygód, jest fascynujące. Dobrze się przygotowywać. No i cóż, mówię wystarczająco długo, by nie wejść w rozdział, czym jest wiara. Więc w niego nie wejdę. Mam tylko ochotę sprzedać wam zdanie, którego nie wyjaśnię. Ale zasiąść, bo być może nie wszyscy z was będą kolejnym razem. Że wiara to jest moja prywatna już transpozycja słownikowej grecko-polskiej interpretacji definicji z Hebrajczyków 11.1. Ale to już jest taka prywatna interpretacja tego, no taka już dziecinna, że wiara to jest coś, co Bóg wyjął ze swojego serca i kawałek włożył do twojego serca. I nagle ni stąd, ni zowąd wiesz coś, o czym wie Bóg. On wie, bo widzi, bo jest Bogiem nieokreślony, nieograniczony czasem i niczym nieograniczony. On wie, cząstkę ze swojego serca bierze, wkłada do twojego i ty ograniczony nagle wiesz i widzisz rzeczy, które cię całkowicie przerastają. I ten element wiary, to, co on włożył do twojego serca, jest jedynym dowodem na to, że to się stanie. Innych dowodów nie masz. O tym dokładnie mówi definicja 11.1 z Hebrajczyków, co przerobimy sobie według grecko-polskich interpretacji i tłumaczeń następnym razem. Okay? No dobra. To by było tyle. Proszę Państwa. Dzisiaj. Ojcze, modlę się o każdą osobę na tym miejscu tutaj dzisiaj. Byś nas błogosławił tym słowem, abyśmy byli błogosławieni zawsze wzrastającą wiarą. Byśmy byli błogosławieni cierpliwością, a nawet ciemną doliną. Abyśmy, Panie, z każdej ciemnej doliny rozpoznali, że Ty jesteś z nami. I że nie ma rzeczy, których nie zrealizowałbyś. Boże, dziękuję Ci, że jesteś naszym Bogiem. Panie, niech nikt z nas nie wycofa się. Nie wycofa się z tego, co nam pokazujesz, z tego, co komukolwiek z nas pokazujesz i dokąd prowadzisz. Ojcze, halleluja. Z mocy w moc. Z chwały do chwały, z łaski do łaski. Ze zwycięstwa do zwycięstwa, Panie. W imię Jezus. Halleluja. 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 I każdy poturbowany przez doświadczenia przeczące temu, w co uwierzył. Każdy poturbowany niech stanie jeszcze mocniejszy. Jeszcze silniejszy. Jeszcze większy. O Boże. Halleluja. Halleluja. Amen. Dobra. Jeśli mamy coś jeszcze zebrać, to zbierzmy. Jeśli mamy coś wypić, to zaraz wypijmy. Jakąś ofiarę zbierzemy. Proszę Państwa, nie zbieramy ofiary losu. Usłysz nas jeszcze w głąbce. Halleluja. W tym tygodniu chciałbym, byśmy skupili naszą modlitwę na jednym punkcie. Wywrzyjmy nacisk na jeden punkt. W poniedziałek zostaną zaniesione papiery, podanie do komunalnego przedsiębiorstwa w Zgierzu. I tam jest lokal taki, który można sobie wziąć. W przetargu nikt go nie wygrywał i nie wygrał. I ja chcę poprosić, żeby mi go zapłacenie dali. No i o to zapościmy sobie, pomodlimy się, żeby był taki kolejna prosta. Bo dom dziennego pobytu, gdzie zawsze jeździliśmy, skończył się. Nie ma już tam stróżów, są auto alarmy, to już nikomu się nie opłaca tam otwierać nam, więc musimy mieć drugi lokal. No jest też drugie świetne miejsce na ewangelizację. No genialne po prostu. W takim centrum obywatelskim. Świetna sala. Pod prezydenta podlega, no i raz na jakiś czas chcę ją wynajmować. No więc chodzi o te dwie sale, aby były dostępne, aby były w zasięgu. Tak? To będziemy to modlić. A właśnie. Niestety zwieszy się raz, bo w środę musimy zmienić lokal, bo ta duża sala, którą mamy do tej pory, możemy ją mieć dalej, tylko tam już cech rzemios nie będzie więcej jej ogrzewał. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy. Że nasze dni są tam policzone. I nie tam grzejnik nic nie da, bo to jest za duża sala. Musimy mieć inny lokal i jakoś, żeby się nam utrafiło dobrze. Czyli po prostu lokale. Zgierz i Sieradz. W zasadzie pod Dębicem się przydało. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Amen. A nie powiedziałem wam? Nie powiedziałem wam. To ostatnie tylko informacje. Był chrzest. Nie, to wiecie, że był chrzest. Tydzień temu ochrzciła się z naszego zboru kolejna osoba, czyli ta oto siostra Marta. Możecie jej pogratulować. Świadectwo chrztu już ma w domcie, to już nie pochwali się. No i dwóch braci z Turku. Fajny czas. Dzisiaj mieliśmy pierwsze nabożeństwo niedzielne w Turku, bo teraz będziemy tam w niedzielę rano. Jeżeli ktoś chce załadować się, to teraz co tydzień jeżdżę do Turku. Przeważnie wyjeżdżam za 29. No, następnie się było sporo, bo pełnym tym vanem pojechałem, czyli w 8 osób, ale ich tam było w 10 i to jeszcze nie wszyscy. Było więcej niż tutaj. No. Też wiecie, że pańskie mieliśmy. No, fajne. Tam się jakoś namnożyło ludzi w różne sposoby, ale nagle się pomnożyło. Sympatycznie. Więc kto chce, co tydzień jeżdżę do Turku, poranne nabożeństwo. Tam teraz przerabiamy duchową walkę. Nauczanie o zbroi Bożej. Tak będzie przez jakiś czas. No to tyle.